Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a z nami w studiu już kolejni goście. Tu u mnie przybyli z Muzeum Krakowa Krzysztof Haczewski, rzecznik prasowy Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
Anna Warzecha, związana z Muzeum Podgórza, z oddziałem Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Szymon Jarosiński, związany z rynkiem podziemnym, także oddziałem Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Państwo przybywają, żeby opowiedzieć co nieco o tegorocznej odsłonie Lata w mieście, czyli cyklu poniekąd dla najmłodszych. Muzeum otwiera swoje drzwi, co czyni zresztą wielokrotnie, ale w wakacje tym bardziej dla tych, którzy żądni wiedzy, ale także nieoczywistych doświadczeń.
Tak, jak najbardziej. Muzeum Krakowa chce w wakacje, w okresie letnim zapewnić tym najmłodszym, którzy zostali w Krakowie albo przyjechali do Krakowa, żeby tutaj właśnie swoje wakacje spędzić, jakieś ciekawe, interesujące, ale też uczące zajęcia, spotkania, możliwości spacerów, oprowadzań, warsztatów.
Zastanawia taki zręb tekstu, że będą państwo opowiadać o najsłynniejszych mieszkańcach rynku, czyli o krakowskich gołębiach. Ja myślę, że to może wprawiać w jakiś rodzaj niepokoju co niektórych mieszkańców Krakowa.
Może trochę tak, ale z drugiej strony zobaczmy, ile osób jednak na tym krakowskim przyjeżdża do Krakowa i chce te krakowskie gołębie zobaczyć, chce je nakarmić. No i z krakowskimi gołębiami jest też związana piękna legenda, którą myślę, że tutaj kolega może opowiedzieć.
No przede wszystkim my kojarzymy gołębie jako te straszliwe, latające, brudzące istoty, no ale są to rycerze Henryka Probusa, zaklęci przez podkrakowską wiedźmę i oszukani przez księcia, który obiecała mu, że w zamian za to przemienienie dostanie pieniądze i zdobędzie koronę królewską. Mm-hmm. Pojechał do Rzymu z tymi pieniędzmi, już nie wróciła, oni zostali zaklęci w ptaki. Także jak nieraz widzimy, jak się dziobią, być może to są ślady pojedynków.
Czyli powinniśmy się po prostu raczej pokłonić z uznaniem, no i trochę pożałować.
Tak, zapłakać nad ich losem.
Zapłakać. Nawiązujemy do jednego z wydarzeń, bo tych wydarzeń bardzo wiele i o tym dzisiaj będziemy opowiadać. W pogoni za krakowskimi zwierzętami, to już 17 sierpnia. No ale to nie tylko krakowski gołębie, ale także uczestnicy tegoż spaceru będą mogli poznać historię chociażby psa Joka, który towarzyszy nam wiernie, zaklęty w pomniku, w rzeźbie Bronisława Chromego, tuż pod Wawelem, prawda?
Tak, zgadza się. Cały w ogóle cykl tego Lata w mieście w tym roku w dużej mierze jest poświęcony właśnie zwierzętom, przyrodzie, drzewom również. Tak, no tutaj muzeum też widzi, co się dzieje, zauważa to kwestie ekologiczne właśnie w ten sposób, też w jakiś sposób staramy się poruszać, rozmawiając z tymi najmłodszymi uczestnikami naszych zajęć.
Jakie są zatem te punkty, na które naprawdę warto zwrócić uwagę i przede wszystkim powiedzmy może, gdzie, w których oddziałach będą się te wszystkie wydarzenia odbywały, dokąd państwo słowem zapraszają?
To tak, jeszcze w cyklu samym Lato w mieście zostało jeszcze 11 spotkań. Mhm. Jedno będzie dzisiaj w Pałacu Krzysztofory.
To już o 11 zdaje się.
Tak, dokładnie. Następne już w sierpniu, o czym szumią wierzby w Muzeum Podgórza, o czym pewnie koleżanka zaraz więcej opowie. Ale dalej zapraszamy również do Domu Zwierzyńskiego, do Muzeum Nowej Huty.
Oj, w Domu Zwierzyńskim będą państwo przygotowywać latawce, czyli będą państwo w ten sposób przygotowywać się do corocznego święta latawców, czy też latawca, zdaje się.
Zgadza się. Na koniec września albo po początku października, w ostatnią niedzielę września albo pierwszą października odbywa się taka parada latawców i właśnie na tę okazję będzie można przygotować sobie latawce fantazyjne, różne, ciekawe, ale też latające, co jest bardzo istotne, w Domu Podgórza.
W Domu Zwierzynieckim.
W Domu Zwierzynieckim, przepraszam.
Tak. w Domu Zwierzynieckim i powiedzmy też, że to są warsztaty, spacery, wydarzenia, które kierują państwo, jako się rzekło, ale niech to wybrzmi, dla najmłodszych odwiedzających Muzeum Krakowa. I równocześnie to też pytanie o to, jak od strony formalnej rzecz cała wygląda. Czy po prostu, przepraszam za wyrażenie, no ale użyjmy go, można dziecko podopiecznego w muzeum odstawić, czy też dobrze mu towarzyszyć i należy przede wszystkim mu towarzyszyć?
Na pewno z najmłodszymi dziećmi jednak należy towarzyszyć. Dobrze jest też wcześniej dokonać rezerwacji, ponieważ na wiele z tych spotkań mamy określoną liczbę miejsc i żeby po prostu mieć pewność, że jest na co przychodzić. Więc najlepiej rezerwacji dokonać przez Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa. I tam wszystkich jeszcze szczegółów można się wtedy dowiedzieć.
muzeumkrakowa.pl to jest ta strona internetowa, która winna państwa interesować w kontekście takich procesów rezerwacyjnych. A tymczasem będą państwo poniekąd też ten Kraków odsłaniać, odkrywać przed najmłodszymi, ale wynika z tego, że być może nie tylko przed najmłodszymi i chociażby, tak sobie myślę, skoro o tych odkryciach mówimy, kieruję w tym momencie uwagę w kierunku tego właśnie wydarzenia i tych warsztatów, o czym szumią drzewa. No bo jak mówi się o wzgórzu Lasoty, to jest takie miejsce nieoczywiste. To jest takie miejsce, które znajduje się tak naprawdę w centrum, ale kiedy już się tam zawędruje, to można poczuć się jak w jakimś miejscu daleko od centrum oddalonego. Równocześnie nie wiem, czy nie mam trochę państwu za złe tego, że państwo wzgórze Lasoty popularyzują, bo za chwilę ono przestanie być takim intymnym miejscem.
No niestety korzystamy z tego, że praktycznie za drzwiami mamy te piękne tereny zielone, więc tutaj na to wzgórze Lasoty z Muzeum Podgórza jest dosłownie 5 minut spacerkiem. Także w lecie staramy się z naszymi uczestnikami najmłodszymi po prostu wyjść z muzeum przynajmniej na chwileczkę. No i niestety wzgórze Lasoty jest najbliżej.
Piszą państwo tak, że w ramach tych warsztatów będą państwo próbowali dowiedzieć się, dlaczego wzgórze Lasoty na mapie Krakowa jest tak ważne. Ja myślę, że to taki wątek, który nie tylko przed najmłodszymi, ale także tutaj na antenie warto rozwinąć.
Tak, ja chciałam, na zajęciach chciałabym troszeczkę, żeby dzieci uruchomiły wyobraźnię, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, co by drzewa nam faktycznie mogły wyszumieć, gdybyśmy rozumieli ich mowę. No i faktycznie mogłyby opowiedzieć dość straszną historię związaną z wzgórzem Lasoty, a przede wszystkim z maleńkim kościółkiem świętego Benedykta, gdzie ponoć nocami pojawia się duch zaklętej księżniczki, która błaga o ratunek i wyzwolenie z jej sytuacji, która już
ciągnie. A cóż to za księżniczka jest?
Ponoć dziedziczka dworu, który znajdował się na wzgórzu Lasoty przy kościele. Księżniczka niezwykle okrutna, która uciskała swoich poddanych i zginęła od uderzenia pioruna. I od tego czasu błąka się po okolicy i szukając śmiałka, który przez rok i przez jeden dzień co roku będzie otrzymywał worek złota i wydawał go na własne przyjemności. I jeżeli po tym czasie mu się to uda, może wrócić tutaj. Księżniczka będzie wolna, a on otrzyma skarby, które są gdzieś tam ponoć zakopane. Jeżeli nie, to diabeł urwie mu głowę, tak mówi legenda.
Oj, no i makabrycznie o poranku w Radiu Kraków Kultura. Zresztą wzgórze Lasoty, z którego przecież tak bardzo niedaleko do kopca Kraka, czy też kopca Krakusa, prawda? Tam rozpościera się widok na kopiec. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Krakowie.
Tak, to prawda. Też ten kopiec zresztą związany jest z naszym muzeum, bo muzeum opowiada historię Podgórza, a historia Podgórza zaczyna się od prehistorii, czyli właśnie od najstarszej praktycznie budowli, która została stworzona przez ludzi w Krakowie, czyli od kopca Krakusa.
I to najstarsza budowla w ogóle krakowska, tak?
Przypuszczamy, że tak.
Opowiedzmy coś więcej w związku z tym o tych początkach historii Podgórza.
Początek, no właśnie, tutaj jest kopiec Krakusa. Dzisiaj archeolodzy są przekonani, że powstał w VIII wieku, więc już w tym momencie jakieś ślady działalności ludzkiej można tam notować. Natomiast Podgórze było pierwotnie terenem takim, no właściwie od samych początków przemysłowym, gdzie znajdowały się kamieniołomy, z których już w średniowieczu wydobywano kamień, między innymi do budowy kraźmierza. naszego krakowskiego.
Będą państwo wsłuchiwali się w szum drzew, od razu sobie myślę, może państwo się też do jednego czy dwóch drzew przyjaciół przytulą, bo to przecież też ważne, żeby obcować z naturą w ten sposób.
Tak, tak, ja wspominam i o komunikacji między drzewami, którą teraz już właściwie naukowcy potwierdzili. Mówimy o tym, że drzewa mają swoją energię. Także tutaj staram się nie tylko tak historycznie do tematu podejść, ale troszeczkę o tej przyrodzie powiedzieć.
Mówi się zresztą o czymś, co nazywamy sylwoterapią, prawda? No więc i w tym kierunku, o czym szumią drzewa, to 4 sierpnia o godzinie 11 w Muzeum Podgórza i tam zapraszamy państwa, ale także zapraszamy państwa pod ziemię, to no właśnie, rynek podziemny, który zostanie nawiedzony. Mówiliśmy dzisiaj już o księżniczce, która nawiedza wzgórze Lasoty, o gołębiach, które tak naprawdę rycerzami, a tutaj muzeum, czy oddział Muzeum Krakowa, rynek podziemny, także zostanie nawiedzony przez legendarne postaci krakowskie, zdaje się.
No tak, rynek jest przestrzenią, gdzie krzyżuje się historia z tymi wszystkimi legendami krakowskimi, z opowieściami, które obrosły w mity, częściowo prawdziwymi. No i my też na ekspozycji w rynku podziemnym możemy w jakiś sposób oddać klimat całego miasta, w którym łączą się właśnie mity i historia. No i będziemy się odwoływać zarówno do najsłynniejszej chyba krakowskiej legendy, czyli do smoka wawelskiego, i będziemy też ją trochę odbrązawiać, pokazywać różne tropy prawdziwe w tej legendzie. No ale też nie samym smokiem Kraków stoi, więc będzie też słów kilka na temat Tatarów, świętej Kingi czy Jadwigi, no i rzeczonych gołębi. Jeżeli o Tatarów chodzi, no to mamy takie najtwardsze dowody w rynku podziemnym, dlatego że fragment wykopu na ekspozycji to jest fragment Krakowa, który został spalony w czasie jednego z najazdów.
I w związku z tym najmłodsi będą mogli muzeum podziemne zwiedzić, równocześnie pozostając pod wpływem jakiegoś czaru legend, prawda?
Tak, jak najbardziej. No a przy okazji jeszcze błykną dużą ilość wiedzy historycznej.
Dużą ilość wiedzy historycznej. Powiedzmy zatem o tych związkach podziemnego rynku z krakowskimi legendami. Pan wspomniał te postaci, które będą państwu towarzyszyć, a ja myślę, że warto to i owo przybliżyć jeszcze.
No, przede wszystkim wspominałem o tych śladach tatarskich, no bo mamy ten fragment spalonego okołu i 4 sztuki tatarskich grotów, no a Tatarzy występują w większości legend krakowskich. Skały Panieńskie, legenda o Hej na liście, czy w końcu sam Lajkonik, który jest związany z historią jednego z najazdów. W przestrzeni rynku, w przestrzeni miasta pojawiają się też 2 święte, z których jedna załatwiła nam sól w podkrakowskiej Wieliczce, a my też sól prezentujemy jako jeden z najważniejszych towarów, którym handlowano w mieście. No, Jadwiga rzecz jasna, która była królową bardzo związaną z miastem, jego mieszkańcami, no ale też obrosła, mimo tego, że jest postacią historyczną, w masę opowieści fantastycznych i wymyślonych. No i wykorzystujemy też multimedia, które mamy. No i tam akurat mamy legendę o smoku wawelskim, tom w tej najstarszej wersji, gdzie nie pojawia się w ogóle Dratewka. No i też próbujemy zastanawiać się z uczestnikami, skąd ten smok nam się wziął.
A skąd się wziął?
No, sama legenda najprawdopodobniej przywędrowała do Krakowa z Persji. Dlatego, że cała konstrukcja tej legendy by na to wskazywała. A poza tym, występuje smok w pierwszej zapisanej wersji, no nawet nie jako smok, tylko jako całożerca, jako taka wielka ropucha, która pożerała w całości ludzi i zwierzęta. No i być może jest to jakiś kod kulturowy. Na przykład smok był wodzem jakiejś wielkiej, potężnej, groźnej armii, która przyszła na Kraków.
Tak może być, ale może być też inaczej, ponieważ przy okazji niedawnych wydarzeń w Pałacu Krzysztofory, przy okazji święta Pałacu Krzysztofory, bardzo silnie zaznaczali państwo, że ta smocza jama to nie tylko smok wawelski, ale że tam wiele innych rzeczy miało miejsce.
To prawda, to był jeden z popularniejszych adresów w średniowieczu, jeżeli chodzi o rozrywki niekoniecznie dworskie, nazwijmy
tak, niekoniecznie to. Niekoniecznie dworskie, dokładnie tak. Zresztą to w ramach takiego spaceru odbywało się, czy w ramach takiego oprowadzania hulanki krakowskie, bodaj taki był jego tytuł. Także faktycznie, zresztą to bardzo urocze, ja myślę sobie o tym też w ten sposób, że kiedy myślimy o Krakowie, to my bardzo silnie zakorzenieni jesteśmy w tych kanonach wpajanych nam od najmłodszych lat, związanych z pewnymi właśnie kanonicznymi legendami. Odkrywanie tego miasta na nowo i tych kultowych wręcz miejsc na nowo, ale także legend, jest czymś bardzo ważnym, ale myślę, że może nie tyle nawet ważnym, co po prostu ciekawym.
Myślę, że to jest w ogóle duża część działania Muzeum Krakowa. Teraz na przykład o tym właśnie opowiada wystawa Wisła Rekreacja w Pałacu Krzysztofory, która pokazuje te strony Wisły, tej naszej rzeki, która tworzy Kraków. Właśnie te, w takich aspektach jej, które odkrywamy na nowo często. Też no, Zakole Wisły do dzisiaj jest miejscem, gdzie rozrywka jest bardzo rozrywkowo i właśnie po to tam wiele osób przychodzi. A taką rolę pełniło właśnie również we wcześniejszych czasach. Także zastanowienie się nad rolą, miejscem Wisły w Krakowie i właśnie odkrywaniem cały czas innych jej aspektów jest tutaj istotne.
A skoro Wisła Rekreacja i nawiązuję w tym momencie do pana słów związanych z tym, że faktycznie tegoroczna odsłona Lata w Mieście pozostaje w bardzo silnej łączności ze zwierzętami, to przy okazji Wisły Rekreacji będą państwo tropić pewnego aligatora, tak państwo piszą przynajmniej.
Tak, no krokodyl, który, od którego nazwę miała plaża tutaj właśnie nad Wisłą, oczywiście też jest istotny. Także tak będzie można się też dowiedzieć coś więcej, skąd on się wziął.
A zatem zapraszamy i tam. Cały program tegorocznego Lata w Mieście, programu letniego Muzeum Krakowa dla najmłodszych, znajdą państwo na stronie internetowej muzeumkrakowa.pl. A tymczasem powiedzmy jeszcze o tych fortyfikacjach, bo faktycznie będzie można dowiedzieć się tego, jak fortyfikacje budowano, budując je samodzielnie z klocków.
Tak, no koledzy z trasy obronności, na której pracowałem, no zresztą bardzo podobne zajęcia są też w ofercie naszej stałej, starają się upowszechniać wiedzę na temat kiedyś potężnych, bardzo krakowskich murów i baszt też pokazując, jak tak naprawdę dość pustych miejscach, no to są obiekty militarne, dawne, ile tam jest wiedzy i ciekawych informacji, jak w ogóle Kraków wyglądał dawno temu, jak też ten krajobraz plant, no bo to dawne mury obronne się zmienił i jak go sobie można przywoływać, jakoś odtwarzać, choćby w zabawie.
Od lokacji do fortyfikacji, czyli zbuduj fortyfikację Krakowa z klocków, to w celestacie. A także, no, szanowni państwo, świątynia jerozolimska, co ma wspólnego synagoga z kościołem, więc także i na Kazimierz Muzeum Krakowa zaprasza. I faktycznie ta wiedza dotycząca struktury społecznej, kulturalnej Krakowa będzie przybliżana, jest przybliżana, bo przecież ten program trwa w najlepszym. Najmłodszym krakowianom i nie tylko, więc przypominamy, że można zapisywać się na warsztaty, spacery, wszelkie wydarzenia Lata z Miastem muzeumkrakowa.pl. Tam państwa także na antenie Radia Kraków Kultura zapraszamy, a państwu bardzo dziękuję za to spotkanie i cóż, powodzenia w bojach, spacerach i wszelkich przedsięwzięciach najbliższych.
Dziękujemy
bardzo.
Krzysztof Haczewski, Anna Warzecha, Szymon Jarosiński, czyli goście z Muzeum Krakowa w Radiu Kraków Kultura na co dzień na antenie. Radia Kraków Kultura za 4 minuty, godzina 9.
Tu Radio Kraków Kultura.